Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 25 stycznia 2009, 25 stycznia. Poprawnie w kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Antona. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Osuchowicz, usłyszą Państwo o korespondencji Andrzeja Gadera ze Strasburga, w niej rozmowę z eurodeputowanym Dariuszem Rosatim, przegląd tygodników Stefana Rigera, magazyn Polska we Francji Anny Bernhardt, audycję Katarzyny Zawickiej o piosence francuskiej oraz magazyn Agnieszki Kumor z cyklu W bok od autostrady. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Francja i Hiszpania nadal walczą ze skutkami nawałnicy, która spadła na oba kraje w sobotę. Prezydent Sarkozy postanowił skierować wojsko do dotkniętych jej skutkami regionów południowo-zachodnich. Zginęło 15 osób. W niedzielę rano ponad milion francuskich gospodarstw domowych było pozbawionych elektryczności, a 350 tysięcy abonentów straciło połączenie telefoniczne. Pojawiły się też trudności w zaopatrzeniu w wodę. Francuski monopol elektryczny EDF twierdzi, że skutki są poważniejsze jeszcze niż 9 lat temu w czasie podobnej zawieruchy. Według związków zawodowych leśnictwa w gęsto zalesionej Akwitanii padło 60% drzew. Mówi Paryż RFI. W przemówieniu wygłoszonym w Bejrucie jeden z przywódców Hamasu, Usama Hamdana, ogłosił, że jego organizacja już uzupełnia swój arsenał, co rozpoczęła natychmiast w pierwszym dniu rozejmu. Hamdan zapewnił, że broń nadal będzie płynąć do Gazy i Cisjordanii, a satelitarne, lotnicze i morskie środki nadzoru okażą się bezsilne. Tymczasem Egipt nadal prowadzi mediację mającą zapewnić Gazie trwały rozejm. Przywódcy Hamasu rozmawiali z szefem wywiadu egipskiego Omarem Sulejmanem, przy czym przedmiotem dyskusji było również zniesienie blokady Gazy i wznowienie dialogu między Palestyńczykami. W czwartek Sulejman rozmawiał z negocjatorem izraelskim Amosem Giladem. Rzecznik Hamasu w Damaszku oświadczył, że jeśli Izrael zniesie blokadę, jego organizacja gotowa jest utrzymać rozejm, ale maksymalnie przez rok. Pani minister spraw zagranicznych Izraela Ciepi Liwni oświadczyła, że jej kraj zastrzega sobie prawo do niszczenia tuneli przemytniczych. Minister obrony Ehud Barak jedzie w najbliższym tygodniu do Waszyngtonu, by dyskutować o dwustronnym porozumieniu w sprawie wstrzymania przemytu broni. W przeciwnym kierunku udaje się natomiast specjalny wysłannik prezydenta Obamy, który w środę rozmawiać będzie z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem, a według mediów izraelskich spotka też premiera Olmerta. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są ponadto centralnym tematem kampanii wyborczej w Izraelu, gdzie rządząca partia Kadima walczy o wpływy z Likudem Benjamina Netanyahu. Ten ostatni cieszy się obecnie przewagą w sondażach. Premier Olmert poinformował jednocześnie, że w związku z szeroko zakrojoną kampanią skarg sądowych skierowanych przeciwko żołnierzom armii izraelskiej, wszyscy uczestnicy operacji w Gazie otoczeni zostaną opieką prawną przez władze, zarówno w kraju, jak i za granicą. Armia już zabroniła ujawniania nazwisk dowódców jednostek zaangażowanych w tę operację, a telewizja zaciera twarze żołnierzy uczestniczących w walkach.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, głosem jednego z dyrektorów Departamentu Walutowego, Axela Bertucha Samuelsa, przewiduje, że światowy wzrost gospodarczy w roku bieżącym osiągnie 1%, może 1,5%. Uprzednio MFW przewidywał na rok 2009 wzrost gospodarczy rzędu 2,2%. Bertuch Samuels zapowiada też, że rok bieżący będzie rokiem szalenie trudnym dla całej światowej gospodarki. Podobnego zdania jest prezes Bundesbanku Axel Weber, który na łamach ukazującego się w Niemczech dziennika Bild przewiduje, że globalny kryzys finansowy jest znacznie głębszy niż z początku mówiono. Jego zdaniem jest on największy od czasów zakończenia II wojny światowej, a gospodarka zacznie podnosić się z ziemi dopiero jesienią. Ponowny wzrost gospodarczy ma zacząć się według niego w roku 2010.
Mówi Paryż RFI. Armia Sri Lanki poinformowała, że padł ostatni bastion tygrysów tamilskich, port Mullaitivu. Tamilowie zdobyli go 13 lat temu. Po jego upadku partyzantka separatystyczna otoczona jest w dżungli tropikalnej na terenie o powierzchni 300 km2, choć jeszcze 3 lata temu tygrysy kontrolowały terytorium 50 razy większe. Nawet na tym ograniczonym terenie tygrysy tamilskie trzymają jednak pod butem 230 tysięcy uchodźców, których wedle władz w Kolumbii Kolombo używają jako żywych tarcz. Rosyjska cerkiew prawosławna wybiera swego patriarchę. W Moskwie, w katedrze Chrystusa Zbawiciela, rozpoczął się sobór z udziałem 200 dostojników cerkwi ze wszystkich krajów byłego Związku Sowieckiego oraz z innych krajów prawosławnych. Metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl złożył hołd zmarłemu w grudniu Aleksemu II, który sprawował władzę nad cerkwią rosyjską od 18 lat, wybrany w przeddzień upadku Związku Sowieckiego. Zgromadzenie dostojników ustąpi miejsca we wtorek rozszerzanemu posiedzeniu duchownych, w którym udział wezmą przedstawiciele kleru niższych szczebli i szeregowych przedstawiciele parafii. W sumie ponad 700 osób. Oni mają właśnie wybrać przy drzwiach zamkniętych i teoretycznie właśnie we wtorek nowego patriarchę, choć debata może się przeciągnąć aż do czwartku. Nie ma oficjalnych, zdeklarowanych kandydatów. Wśród faworytów wymienia się jednak dwa imiona, wspomnianego już Cyryla, który od śmierci Aleksego jest tymczasową głową cerkwi i, jak pisze AFP, jest wszechobecny w mediach, oraz Klemensa, metropolity Kaługi i Borowska, uchodzącego za konserwatystę. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona 10. rocznicy wprowadzenia euro. Zdaniem Jean-Claude Trichet, prezesa Europejskiego Banku Centralnego, dzięki euro Europa zacznie znacznie łagodniej odczuwa skutki światowego kryzysu. Przed mikrofonem Andrzej Geber.
Zdaniem Jean-Claude Trichet, obywatele krajów, które przyjęły wspólny europejski pieniądz, odnieśli liczne korzyści. Euro zapewniło przejrzystość cen, było zachętą dla inwestorów, wpłynęło na utrzymanie niskiej inflacji, zwiększyło wymianę handlową i znacznie ochroniło przed skutkami kryzysu. Jego zdaniem, gdyby nie było wspólnej waluty, nie potrafilibyśmy tak solidarnie reagować na kryzys, który zniszczyłby słabsze europejskie gospodarki. Zdaniem eurodeputowanego profesora Dariusza Rosatiego, bilans zysków i ewentualnych strat przemawia na korzyść państw, które zdecydowały się na wprowadzenie wspólnej waluty.
No, ogólna ocena jest pozytywna funkcjonowania wspólnej waluty. Ona przyniosła kilka bardzo wymiernych korzyści. Po pierwsze, spadek inflacji do poziomu, który w Europie nie był w ogóle notowany. Jednak przez ostatnie 8 lat czy 9 inflacja utrzymywała się na poziomie około 2% w całej Eurolandzie. Po drugie, niski poziom stóp procentowych. Jak patrzymy na poprzednie lata przed wprowadzeniem wspólnej waluty, to stopy procentowe, zwłaszcza w takich krajach jak Włochy, Hiszpania czy Francja, były zdecydowanie wyższe. W tej chwili te kraje korzystają z bardzo taniego dostępu do kapitału. Po trzecie, stabilny kurs walutowy. Nie ma już ryzyka walutowego wewnątrz strefy euro, nie ma skoków kursu, prawda, nie ma konieczności dewaluacji czy zabezpieczania się przed ryzykiem. To są wszystko bardzo konkretne korzyści. No i wreszcie główna korzyść, prawda, to jest ta, że te kraje zarabiają kilkanaście miliardów euro rocznie z tytułu tego, że nie muszą wymieniać wzajemnie walut. I to są korzyści, które odnoszą także normalni ludzie, prawda, turyści czy biznesmeni. Euro może nie przyczyniło się w takim stopniu do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, jak się spodziewano, ale tu musimy pamiętać, że o wzroście decyduje nie tylko to, jaki jest pieniądz, ale cały szereg innych rzeczy. Przede wszystkim rozwiązania prawne, reformy strukturalne, sprawność poszczególnych rynków, innowacyjność tych gospodarek i tak dalej. A tu wiemy, że Europa ma bardzo wiele do zrobienia. Cały taki ogromny program reform strukturalnych pod nazwą Strategia Lizbońska ciągle leży na stole i jest wdrażany w sposób bardzo powolny i z oporami. W związku z tym, jeżeli pamięta się, że wspólna waluta nie może być odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje w gospodarce, to sądzę, że ten bilans jest jak najbardziej pozytywny.
Prezes Centralnego Banku Trichet mówił same superlatywy. To jest, tak jak pan powiedział, kwestia bilansu, ale jakie są zagrożenia, ponieważ jest wielu, nie tylko obywateli, bo obywatele bardzo często narzekali na podwyżki cen, ale także ekonomistów, którzy nie są do końca przekonani, że euro jest antidotum, że euro jest konieczne, stąd może te takie niepokoje w krajach, które jeszcze nie weszły do strefy euro.
Przede wszystkim pamiętajmy, że euro nie jest żadnym panaceum, to znaczy to nie jest lekarstwo na wszystko, prawda? To jest po prostu ułatwienie życia, ale można sobie w pewnym obszarze ułatwić życie właśnie wprowadzając walutę i odnieść pewne konkretne korzyści, ale w innych dziedzinach można sobie zabałaganić sytuację tak, że generalna kondycja państw strefy euro może być gorsza, ale nie obarczajmy wspólnej waluty za to, że nie podejmuje się reform w takich dziedzinach właśnie jak rynki pracy, czy edukacja, badania naukowe, kluczowe innowacyjność. Tam po prostu zawiodły rządy, więc o tym oczywiście trzeba pamiętać. To, co zagraża wspólnej walucie, to po pierwsze rozbieżne polityki fiskalne poszczególnych państw. One ciągle pozostają w gestii rządów narodowych i oczywiście, jeżeli jakieś państwo realizuje duży deficyt, prawda, i zadłuża się nadmiernie, to to osłabia również i wspólną walutę, bo w końcu jest to państwo częścią strefy wspólnej waluty.
Czy wprowadzenie euro na Słowacji było jakimś krokiem bardzo odważnym, czy uważa pan, że jest to normalna kolej rzeczy?
Nie, ja w ogóle zazdroszczę Słowakom, dlatego że oni podjęli tę decyzję odpowiednio wcześnie, przygotowali się do tego i w tej chwili korzystają ze wspólnej waluty. Oni już korzystali ostatnie miesiące, kiedy było wiadomo, że wchodzą do strefy euro. Słowacji ominęły te wszystkie turbulencje finansowe, prawda? Słowacka waluta w ogóle się nie osłabiła. Przypomnę, że Polska osłabiła się o 25%, mimo że polska gospodarka jest stosunkowo mocna generalnie. Ale tak rynki finansowe odbierają kondycję walut narodowych mniejszych państw. Zawsze lepiej się podłączyć pod mocniejszą walutę i większy obszar walutowy. Wtedy mielibyśmy właśnie tego typu korzyści, jak niższe stopy procentowe, stabilniejszy kurs, no i cały szereg innych korzyści związanych z rozwojem handlu czy inwestycji.
Czy show, który się odbył w Parlamencie Europejskim z rozdawaniem czekoladek w kształcie euro, czy uważa pan, że jest to tylko polityczny gest eurosceptyków, czy jednak jest jakieś także ekonomiczne zakorzenienie takiej postawy?
Nie, jako ekonomista to muszę powiedzieć, że fundamenty wspólnej waluty są solidne. Oczywiście ona może w końcu, teoretycznie jest taka możliwość, że ten projekt może się nie powieść, a tylko wtedy, kiedy poszczególne państwa będą zachowywały się w sposób nieodpowiedzialny. I wtedy możemy mieć taką sytuację, że państwa, które są zwolennikami mocnej waluty, stabilnych cen, takie jak Niemcy przede wszystkim, mogą się nawet zdecydować wyjść z takiej wspólnej, z obszaru wspólnej waluty, jeżeli nie będą zadowolone z zachowania innych państw, prawda? Ale ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Euro wprowadzono w styczniu przed 10 laty, początkowo jedynie w formie elektronicznego środka płatniczego. Rok później utworzono Europejski Bank Centralny. Banknoty i monety euro weszły do obiegu w roku 2002. Europejski Bank Centralny oraz banki centralne państw wprowadzających walutę utworzyły tak zwany eurosystem. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
A teraz mamy dla państwa przegląd tygodników. Sporządził go Stefan Riger.
Przeciwko nauce. Tytuł z okładki lewicowego Le Nouvel Observateur widzieliśmy już w przeszłości wiele razy, lecz dzisiaj nabrał zdumiewającej aktualności. Któż mógł przewidzieć jeszcze 10 lat temu, że w 200 lat po narodzinach Darwina i w 150 lat po ukazaniu się jego dzieła o powstawaniu gatunków, które zburzyło na zawsze dotychczasowe dogmaty o genezie życia i miejscu człowieka we wszechświecie, wojna rozgorzeje nagle ze zdwojoną siłą. Wielki paleontolog Stephen Jay Gould, który w 1999 roku w książeczce e-book powiedział: niech nastanie Darwin, szydził z raczkującego wówczas obłędu o nazwie kreacjonizm, przepowiadając niosącym te hasło na sztandarze religijno-politycznym ruchom szczeźnięcie na marginesie wszystkich oświeconych społeczeństw, przewracać się musi w grobie. Nie mógł podejrzewać, jak szybko za byle podmuchem lęku i demagogii zgasnąć może świeca i jak żwawo, gdy gaśnie światło, rodzą się potwory. Zmarły w roku 2002 Gould załapał się tylko na początek ery Busha i nie dostrzegł jeszcze dynamiki ruchów neoprotestanckich, które rychło zawładnęły głosami 1/4 amerykańskiego elektoratu, zapewniły Bushowi jego bazę wyborczą i poniosły w świat swe ewangeliczne przesłanie, proliferując omalże skuteczniej od islamu. Pod tym względem zresztą nie ma między ofensywnymi odłamami monoteizmów konkurencji, lecz obiektywny sojusz. Gould nie mógł podejrzewać, że delirium właściwe amerykańskiej specyfice rozleje się jak atrament po bibule po całym globie, ze szczególnym wskazaniem na świat islamu, choć i Zachód jako taki pozbywa się również w szybkim tempie swych barier immunologicznych, w których oszołomy wywiercają dziury jak w szwajcarskim serze. Nawet Francja, bastion świeckości, drży w posadach, kiedy przed paroma laty znany paleontolog Pascal Pic wystąpił z serią wykładów na temat teorii ewolucji w wielu liceach. Natrafił na tępy opór, w szczególności ze strony okutanych chustami panienek, odrzucających a priori ideę pochodzenia od małpy. W ojczyźnie Woltera to jedynie epifenomen. Nie należy jednak bagatelizować faktu, że odrzucenie teorii Darwina ściśle się łączy z odrzuceniem zachodniej nowoczesności. Teoria ewolucji to maszt podtrzymujący namiot nowoczesności, mówi Sayed Hossein Nasr, spec od islamu w Waszyngtonie. I kiedy runie maszt, namiot zwali się nowoczesności na głowę. Nie martw się o nas, martw się o swoich, chcielibyśmy mu powiedzieć, gdyż jak wieszczy Salman Hamed na łamach pisma Science, główny front walki z darwinizmem przeniesie się dziś zapewne z Ameryki do krajów muzułmańskich. Potwierdzają to częściowo badania przeprowadzone w roku 2005 pod patronatem tegoż pisma Science w 34 krajach świata, a których celem było zmierzenie stopnia społecznej akceptacji, jaką cieszy się teoria ewolucji. Europa Północna i Japonia akceptują ją niemal bez zastrzeżeń. Islandczycy w omal 100%, Francuzi wzgórą 80%, Duńczycy czy Szwedzi też nie mają wątpliwości, a Japończycy równie ochoczo przyklaskują. Po drugiej stronie spektrum znajdujemy wszak dorodne paradoksy. Zdecydowany sceptycyzm wobec tez Darwina podzielają Stany Zjednoczone i większość krajów muzułmańskich, wyjąwszy postsowiecki Kazachstan, ze szczególnym zaś wskazaniem na Turcję. O maleńki szczebel wyżej na drabinie delirium siedzą kraje Europy Wschodniej z Polską na czele. Dlaczego jednak Turcja stała się koniem trojańskim kreacjonizmu? Nie mogąc dostać się do Europy drogą legalną, ruszyła jakoby na podbój umysłów? Kanonada zaczęła się przed 2 laty. Tysiące naukowców i akademików z całego świata i nie mniej profesorów i nauczycieli licealnych dostało prezent wagi 7 kilo. Atlas stworzenia, w którym na 800 stronach tajemniczy autor i nadawca dowodzi w technikolorze, zestawiając fotografie rzekomych skamielin, iż żaden z gatunków nie podległ najmniejszej ewolucji i wszystkie istnieją od wiek wieków w stanie, jakie Bóg je stworzył. Szczodrobliwy autor tejże publikacji nie przegapia okazji, aby wszystko zrzucić na darwinizm. Rasizm, eugenizm, faszyzm, komunizm, ateizm, materializm i wręcz zamachy z 11 września. Owym dobroczyńcą ludzkości jest niejaki Harun Yahya, występujący też pod prawdziwym jakoby nazwiskiem Adam Oktara. Założona przez nie Fundacja na Rzecz Badań Naukowych, BAV, związana ze skrajną prawicą i wyspecjalizowana w zastraszaniu naukowców, to dziś szpica awangardy antydarwinizmu. Sam Oktar, jak na obrońcę Bożej sprawy przystało, biografię zdaje się mieć odpowiednią. Podejrzewany jest to nielegalne posiadanie broni, nadużywanie kokainy, seks z nieletnimi, napastowanie top modelki i mafijne praktyki, ale dzięki sieci możnych protektorów i korupcji wychodził zawsze cało z opresji, unikając wyroków skazujących. Ma zresztą silne zaplecze, od kiedy w Ankarze rządzi partia islamska, a minister oświaty Hussein Celik opowiada się otwarcie za inteligentnym projektem, czyli zamaskowaną formą kreacjonizmu. Z inicjatywy Oktara powstała gigantyczna fabryka wymóżdżania obracająca milionami. Puścił już jakoby w świat ponad 200 filmów dokumentalnych i 300 książek przetłumaczonych na 60 języków. Wydaje je oficyna Global Publishing, zatrudniająca w Istambule 92 osoby. Ma także 200 witryn internetowych i zamieszcza regularnie w prasie tureckiej całostronicowe reklamy obwieszczające koniec darwinizmu. Z właściwą sobie megalomanią Harun Yahya przechwala się zgoła, że to on zainspirował wystąpienia prezydenta Sarkoziego w kwestii religii, jak również i przyczynił się do konwersji na katolicyzm Tony Blaira. Można się śmiać, lecz skuteczność tego ponurego przedsięwzięcia okazuje się przeraźliwa. Wedle przeprowadzonych sondaży 75% tureckich licealistów nie wierzy od tej chwili w teorię ewolucji. Nigdy dotąd nie było tak potężnego ruchu antydarwinowskiego w islamie, który do tej pory ideę ewolucji całkiem dobrze tolerował. Załamuje ręce profesor Celal Sengor, wybitny geolog z Istambułu, tłumacząc tę niepokojącą regresję tyleż zapaścią polityczną w kraju, co ogólnie narastaniem fali religijnego ekstremizmu w świecie. Może zatem odrobina światła nadejdzie z Watykanu, który zadeklarował ostatnio, iż teoria Darwina nie jest sprzeczna z przesłaniem Biblii, a w marcu zamierza zorganizować na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim poświęcone tej sprawie kolokwium z udziałem naukowców, teologów i filozofów. Znany historyk religii Odon Wallet dzieli się z redakcją Le Nouvel Observateur swym daleko idącym sceptycyzmem. Ani słowem nie wspomina się bowiem o tym, jakie mają być relacje między teologią a nauką, jak myśl Darwina wejść może w dialog z wiarą chrześcijańską, jak pogodzić teorię ewolucji z wyłożonym w credo aktem wiary, wierzę w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Z punktu widzenia Watykanu postawienie kropek nad i w ogóle nie może wchodzić w rachubę, mówi Odon Wallet, który widzi w tym przedsięwzięciu wiele hipokryzji i podkreśla, że naukowe teorie na temat ewolucji są z Biblią najzupełniej nie do pogodzenia. Wszystkie i, jak wolno się obawiać, pozostaną jeszcze długo bez kropek. Ponieważ inne tygodniki zajmują się byle czym, na przykład Le Point serwuje doroczny zakalec o masonerii, odnotujmy jeszcze na koniec sympatyczną inicjatywę tegoż Le Nouvel Observateur, który urządza Sarkoton 2009, zachęcając czytelników, by wysyłali prezydentowi w prezencie na 54. urodziny 28 stycznia starannie dobrane książki w celach terapeutycznych, albowiem Nicolas Sarkozy cierpi na chorobę o nazwie alergia na literaturę. Tygodnik wysyła Sarkoziemu 6 pierwszych podarków, każdy ze smakowitym uzasadnieniem. Zacytujmy dedykację pod śmiechem Bergsona, gdyż pośrednio nas dotyczy. Pragniemy zwrócić pańską uwagę na to, pisze Le Nouvel Observateur, co w szczęśliwym czasie, gdy nie był pan jeszcze kandydatem, nazywał pan polityką ofensywną. Otóż senatorski raport wskazuje, że liczba francuskich ośrodków kulturalnych za granicą spadła ze 173 w roku 96 do 144 w roku 2008. To nie ofensywa, lecz zniewaga dla języka, kultury i dziedzictwa narodowego. To fakt z drugiej strony, że pańska koncepcja kultury opartej na medialnym prestiżu paru błaznów nie nadaje się do eksportu. Był taki czas, gdy wysyłano filozofa Henri Bergsona, aby przekonał prezydenta Wilsona do przystąpienia do wojny z Niemcami. Pan wysłałby z pewnością Christiana Clavier lub Bernarda Tapiego. Oferujemy więc panu śmiech Bergsona, prezent dyplomatyczny. RFI.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kubor.
W Kolmar, w gościnnej Alzacji, bywać można o każdej porze roku. Zimą warto powłóczyć się po tamtejszych jarmarkach adwentowych. Latem można wstąpić do którejś z uroczych restauracyjek Małej Wenecji lub popływać łódką po kanale. Zaś bez względu na porę roku można odwiedzić Muzeum Unterlinden, w którym przechowywane są arcydzieła alzackiego gotyku, a zwłaszcza największe z nich, XVI-wieczny ołtarz z Isenheim. Muzeum Unterlinden to najczęściej odwiedzane Muzeum Sztuk Pięknych na francuskiej prowincji. 220 tysięcy gości rocznie. Mieści się w dawnym klasztorze dominikanek z XIII wieku. Miejsce, w którym powstał, nazywano Unterlinden, co znaczy pod topolami. Po wydaleniu zakonnic w okresie Wielkiej Rewolucji francuskie budynki klasztorne popadły w ruinę. Do połowy XIX wieku służyły za koszary wojskowe. Odkrycie w okolicy mozaik gallo-romańskich i zwrócenie eksponatów z rewolucyjnego rejestru dzieł sztuki zaowocowało powołaniem do życia muzeum w roku 1859. Od jego początków zarządza nim Towarzystwo Schongauera, co zapewniło muzeum autonomię finansową i administracyjną. Budynek klasztorów Colmar służył za wzór dla innych klasztorów żebraczych regionu nadreńskiego. Święty Dominik nie wyznaczył wzorów architektonicznych, na podstawie których jego synowie i córki mieli budować swe klasztory, najczęściej więc wznoszono je na planie klasztorów benedyktyńskich. Budynki wraz z kościołem otaczały dziedziniec centralny. Zdobnictwo było proste ze względu na żebraczy charakter zakonu. Najstarsza część Unterlinden zajmuje skrzydło zachodnie. Dawniej stały tu cele założycielek wspólnoty, dwóch wdów, które postanowiły wieść życie zakonne, Agnes de Mittelheim i Agnes de Hanheim. Potem zbudowano klasztorny refektarz i salę kapitularną. Dziś w tej partii przechowywane są rzeźby i malarstwo regionu nadreńskiego oraz gotyckie ołtarze domowe. W późniejszym od południowego skrzydle północnym, gdzie zachowały się piwnice winne i magazyny, a pierwsze piętro zajmowały cele sióstr, w XVII wieku powstała dobudówka z pruskiego muru i sala rekreacyjna. Dziś tu właśnie znajduje się wejście do muzeum. Poziom zerowy muzeum kryje witrynę sztuki niemieckiej we Francji. Jak nazywane są te zbiory od końca średniowiecza po renesans. Dzieła artysty z Colmar z końca XV wieku Martina Schongauera. W kościele dominikanów przechowywana jest jego unikalna Madonna wśród róż. Sąsiadują z dziełami mistrzów bawarskich i północno-niemieckich. Ozdobą tych sal jest melancholia Łukasza Cranacha. Na pierwszym piętrze zgromadzono alzacką sztukę ludową, zabawki, sztuki dekoracyjne, kolekcję broni myśliwskiej i inne przedmioty świadczące o życiu codziennym władców Alzacji. Nas oczywiście najbardziej zainteresował ołtarz z Isenheim, perła późnego gotyku, stojący w dawnej kaplicy klasztornej. Autorem malowanych paneli jest Matthias Grünewald, zaś części rzeźbionych i fryzu Nicolas de Hagenau. Ołtarz zrealizowany został w latach 1512-1516 dla komandorii świętego Antoniego w Isenheim na południe od Colmar, zakonu zajmującego się leczeniem chorych na ogień świętego Antoniego, czyli ostrą formę zatrucia sporyszem powodującą niedokrwistość tkanek, porażenie układu oddechowego i śmierć. Może właśnie ze względu na szpitalne powołanie braci i nieopisane cierpienia pacjentów ołtarz przyjął tak wyrazisty charakter. Uderza realistyczny, niemal anatomiczny charakter centralnej sceny ukrzyżowania. Agonia wykręca palce Chrystusa umierającego na krzyżu, podtrzymywana przez wiernego ucznia, matka omdlewa w jego ramionach, patrząc na mękę ukochanego syna. Na zszarzałe od bólu ciało wskazuje palcem Jan Chrzciciel. Jego gest ma uprzytomnić chorym, że nie są sami, że ktoś inny wziął ich cierpienia na siebie i przeniósł je przez pieczęć śmierci przedstawioną na dolnym, niezakrytym panelu ołtarza w scenie złożenia do grobu. Przypomina też zakonnikom, że mają widzieć w swych pacjentach samego Chrystusa. Twarze świętych to twarze chłopskie, pełne ekspresji i zadziwienia. Artysta widział otaczającą go rzeczywistość i oddał ją w swoim największym dziele. Najbardziej wzrusza mnie scena zwiastowania, precyzja szczegółów oddaje ulotność chwili, jej intymny charakter, eteryczność bohaterów. Patrzymy na detal, a widzimy całość i jedność i wewnętrzną przestrzeń obrazu. Widzimy kwietny wzór na posadzce, uchylone zasłony, jedną zieloną w tle przed niszą okienną i drugą pomarańczową bliżej nas, stłaczającą pierwszy plan, sprawiającą, że możemy go niemal dotknąć. Zauważamy krzyżowe sklepienie komnaty, delikatny zarys gołębicy i zatrzymany gest posłańca czekającego na zgodę tej, do której został posłany. Jej onieśmielenie, może nawet strach. Spuszczone oczy jeszcze nie wiedzą, ale rumiane policzki zaraz uniosą się w uśmiechu. Jest coś erotycznego w wyciągniętej nad nią dłoni anioła. Jest coś niestosownego w naszym przyglądaniu się tej chwili zespolenia Boga z człowiekiem.
Radio du Monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
W paryskiej sali Bercy, jak co roku, odbył się cykl koncertów Les Enfoirés. W tym roku miały one miejsce od 21 do 26 stycznia. Grupa nieformalna, łącząca się tylko w razie potrzeby, narodziła się wokół Resto du Coeur. Mówiliśmy o tej inicjatywie już wiele razy, więc tylko dla przypomnienia, to stowarzyszenie utworzone w 1985 roku przez bardzo popularnego francuskiego komika Coluche'a. We wrześniu 1985 roku w jednym z wywiadów udzielanych na antenie radia Coluche powiedział: mam pomysł na taką restaurację, której ambicją będzie na początek wydanie 2-3 tysięcy posiłków dziennie. W zimie 1985 na 86 5 tysięcy wolontariuszy wydało 8,5 miliona posiłków. Pomysł Coluche'a podchwycili jego przyjaciele Jean-Jacques Goldman, Nathalie B., Michel Platini. Tak, tak, ten od piłki nożnej i bardzo popularny dziennikarz telewizyjny Michel Drucker. Celem stowarzyszenia jest udzielanie pomocy najbiedniejszym. Najważniejsza część tej pomocy to żywność. Co roku w zimie wydawanych jest pewna co roku większa liczba bezpłatnych posiłków. Największa część funduszy, którymi dysponuje stowarzyszenie, pochodzi z datków i z zysków z koncertów. Koncertów właśnie Les Enfoirés. Les Enfoirés na scenie to oczywiście grupa, której każdy członek śpiewa własne piosenki, a czasami łączą się w dowolne podgrupy. Są też i takie, które śpiewają zbiorowo. I ja dzisiaj te właśnie chcę Państwu przypomnieć. Posłuchajmy na początek piosenki o bardzo adekwatnym tytule Amitié, przyjaźń.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères. Des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse.
Alors, peut-être,
Foires stworzyli grupę właśnie po to, żeby zbierać fundusze na Resto du Coeur, aby zrobić przedsięwzięciu jak najszerszą reklamę i dzięki temu zdobyć jak najwięcej datków, Coluche zwrócił się do Jean-Jacques'a Goldmana z prośbą o napisanie piosenki, która rozpowszechniłaby ideę nowo powstałego stowarzyszenia. Tak powstał hymn La Chanson du Resto. Piosenka powstała w roku 1986. W tym samym roku, w czerwcu, Coluche zginął w wypadku. Idea była jednak silniejsza niż śmierć i Resto du Coeur nie tylko nie upadły, ale z roku na rok mają się coraz lepiej. W 1988 roku parlament przegłosował ustawę zwaną ustawą Coluche, na mocy której instytucjom charytatywnym i stowarzyszeniom pomocy najuboższym przyznawane są bardzo wysokie ulgi podatkowe. Początkowo przewidziano głównie na czas zimowy działalność stowarzyszenia, stopniowo ulega rozszerzeniu i w czasie i w zakresie. To już nie tylko darmowe posiłki, ale pomoc w powrocie na łono społeczeństwa dla tych, których nędza wyrzuciła poza jego margines. To domy noclegowe, pracownie nauki czytania i ciągły rozwój samych punktów żywienia. W 2007 roku 48 tysięcy wolontariuszy wydało 75 milionów posiłków. Od 1989 roku Lezon Foire zaczęli organizować regularne trasy koncertowe w poszukiwaniu funduszy. Jak już mówiłam, jest to grupa nieformalna. Co roku dołączają do niej nowi ideowcy. W tym roku obchodzili 20. rocznicę swoich regularnych występów. A mnie serce się cieszy, że i we Francji słowo solidarność ma głębokie i budujące znaczenie.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
René Antoine Ferchaudet, Remur, żył w latach 1683-1757 i zapisał się na kartach historii jako jeden z najwybitniejszych francuskich naukowców XVIII wieku. Interesowało go niemal wszystko: metalurgia, zoologia, matematyka, fizyka, botanika, produkcja porcelany i pochodzenie pereł, by wymienić najważniejsze, i nie były to zainteresowania powierzchowne. Warto przypomnieć, że Réaumur zbudował termometr, który jeszcze do I wojny światowej był w masowym użyciu, choćby we Francji, Szwajcarii, Włoszech, zanim nie został wyparty przez termometr Celsjusza. Réaumur był również pionierem genetyki, a historia naturalna pasjonowała go od zawsze. Stworzył jeden z najbogatszych zbiorów rzadkich okazów, prawdziwe Muzeum Historii Naturalnej. Pracujący we współczesnym paryskim Muzeum Historii Naturalnej, botanik i historyk przyrody z wykształcenia, wielki pasjonat poloników z powołania, Piotr Daszkiewicz, zagłębił się w ogromnym zbiorze dokumentów zostawionych przez francuskiego naukowca i natrafił na polskie ślady. O swoich odkryciach mówił podczas wieczoru w paryskiej placówce PAN.
Couverture de cette publication sur Buffon et la Pologne avec des colloques qui se sont déroulés en
René Réaumur to fascynująca postać. Człowiek nauki z zupełnie innej epoki. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby wybitny fizyk na przykład był jednocześnie prekursorem genetyki czy producentem porcelany. Co pana najbardziej zainteresowało w tej postaci?
Mnie najbardziej zainteresowała z jednej strony właśnie jego wszechstronność, wielki zoolog, interesujący się także botaniką, technologią. Z drugiej strony ogromna uczciwość, która mu niekiedy w karierze przeszkadzała. No, nie został ani autorem encyklopedii, ani intendentem Królewskiego Ogrodu, mimo że to właśnie jemu się ta funkcja należała. Fascynuje mnie jego życzliwość, także życzliwość wobec Polaków, wobec ludzi, którzy się później z historią Polski byli związani.
No właśnie, studiując archiwa René Réaumura, natrafił pan na polskie ślady. Skąd to zainteresowanie francuskiego naukowca i pedagoga?
To zainteresowanie ma wielorakie źródła. Należy pamiętać, że w saskich czasach Rzeczpospolita obojga narodów liczyła prawie 1 000 000 km². Była bodajże największym państwem w sensie powierzchni Europy, o bardzo zróżnicowanej przyrodzie, słabo bardzo poznanym. Jednocześnie był to okres rozwoju Rzeczypospolitej, rzemiosł, rozwoju w rodzaju myśli przyrodniczych, więc było to w jakiś sposób zupełnie naturalne, że Réaumur miał również korespondentów Polaków bądź z Polską związanych.
Nie było internetu, wtedy się listy po prostu pisało.
Tak, pisało się wtedy listy i na szczęście, bo dzięki temu mamy właśnie, choć czasem fragmentaryczną, ale udokumentowaną tę współpracę w postaci zarówno listów, jak i okazów, bo także i okazy przecież przetrwały, bądź ich rysunki przez te przesłane Rzeczpospolitej.
Mówił pan o Annie Jabłonowskiej.
Księżna Anna Jabłonowska zgromadziła jeden z największych w Europie gabinetów historii naturalnych, prawdziwe muzeum przyrodnicze. Ono się mieściło w 5 ogromnych salach. Jabłonowska pochodziła z rodziny o wielkim majątku, w związku z czym jej wysłannicy kupowali wszędzie, w całej Europie, okazy, w Gdańsku, w Amsterdamie. Tam właśnie trafiła część kolekcji słynnego Alberta Seby z Amsterdamu. No niestety ta kolekcja przepadła, ponieważ polski król nie chciał jej przejąć. Kupił ją car i w ogromnej większości spłonęła w okresie wojny napoleońskiej po wejściu armii francuskiej, gdy Moskwa spłonęła.
Pierwszym kontaktem, który się pojawia w archiwum René Réaumura, pierwszym kontaktem polskim był Franciszek Bieliński, wielki marszałek koronny, blisko współpracujący również z francuskim wywiadem, a jednocześnie miłośnik przyrody.
No właśnie tak, Bieliński, któremu jest poświęcona nazwa ulicy Marszałkowskiej, jest bardziej znany właśnie jako ten wielki magnat, reformator państwa, polityk, który brał udział w sejmach, który organizował reformy. Znana jest również jego związki z francuskim wywiadem, natomiast właśnie dużo mniej jest znana ta jego pasja do przyrody. Prawdopodobnie on poznał właśnie Reymira w trakcie tej swojej wizyty w Paryżu w 1747 roku, kiedy próbował zdobyć francuskie pieniądze na organizację prywatnej armii. Wtedy wiemy na pewno, że odwiedził gabinet Reymira, ponieważ w jego listach są informacje, które wskazują w sposób oczywisty, że on widział te okazy. No i oto on zapewne po powrocie podjął się przesyłać Reymirowi okazy z Rzeczpospolitej, informacje. Tak więc właśnie te ptaki, które były w wyobraźni francuskich przyrodników związane wyłącznie z Polską, jak remis z wiszącym gniazdem, jak jemiołuszka, to właśnie przysłał Bieliński. Bieliński usiłował wyjaśnić zagadkę zimowania jaskółek. Wtedy wierzono, że one zimują na dnie jezior. On próbował wyłowić. To oczywiście mu się nie udało. Rzeczpospolita była znana z plag szarańczy. Wtedy była prawdziwa katastrofa. O tej szarańczy wiedziano jednak bardzo niewiele. To Bieliński sporządził dokładny opis rozmnażania się szarańczy, włącznie ze składaniem jaj, z wykluwaniem się młodych. Mało tego, on w specjalnej kryształowej butelce przysłał jajka szarańczy w pewnego rodzaju żelatynie. Przysłał również okazy mineralogiczne, także był to współpracownik bardzo cenny.
Kolejnym polskim korespondentem Reymira był Konstanty Franciszek Fremel. Nie przyrodnik, ale wybitny mistrz szklarski, który zakładał w Polsce, poproszony przez Augusta II, hutę kryształów na Bielanach pod Warszawą i założył również pracownię w Lubaczowie.
Tak, i tutaj znów wracamy do Reymira i do Bielińskiego, bo to Bieliński poprosił Fremela o kontakt z Reymirem. W momencie, kiedy Fremel pisze ten list, on już jest jednym z najbardziej znanych mistrzów w Europie szklarskich, zna tajniki produkcji szkła, których nikt inny nie zna, ani w Rzeczpospolitej, ani poza jej granicami. Mało tego, to on sporządza zwierciadła do słynnych doświadczeń optycznych von Schirnhausa i będąc starym człowiekiem, to ten list wysłał w roku śmierci, proponuje sprzedaż tych sekretów Reymirowi. Reymir przez chwilę się waha, później odpisuje, Fremel umiera, negocjacje podejmuje jego córka, która również chce otrzymać pokaźną kwotę pieniędzy. No niestety dokumenty zachowane w archiwach nie pozwalają na ustalenie, jak się ta historia skończyła, czy Reymir kupił te dokumenty od córki Fremela, czy też nie.
August II, elektor Saksonii, król Polski, właściwie Rzeczpospolitej obojga narodów, sławił się nie tylko rozwojem przemysłu szklarskiego wtedy, ale przede wszystkim założył jedne z najbogatszych i najbardziej znanych zbiorów dotyczących nauk o ziemi. Tę zresztą kolekcję kontynuował jego syn August III, zwany Grubym czy Gnuśnym przez niektórych. A wbrew czarnej legendzie stworzonej przez nieżyczliwych, był to, zdaje się, jeden z najbardziej pracowitych polskich władców, czego dowodem może być ogromna ilość dokumentów, które po sobie zostawił. Wróćmy jednak do historii naturalnej. Drezdeńskimi zbiorami interesował się bardzo Reymir, stąd kolejny polski trop w archiwach francuskiego naukowca.
Tak, to w ogóle trzeba powiedzieć, że te zbiory drezdeńskie, które należały, związane z Rzeczpospolitą, które należały do największych w Europie, były cytowane wielokrotnie przez Biffona. Tam jeździli francuscy dyplomaci, między innymi ksiądz Delic, który był księdzem polskiego króla i któremu zawdzięczamy pierwsze pomiary meteorologiczne w Warszawie sporządzone wspólnie z Getardem. Więc ten trop polski to jest kontakt z kimś, kto się przedstawia jako Chevalier Constantin, który jest już starszym, sfrustrowanym człowiekiem, bibliotekarzem polskiego króla, który kursuje między Warszawą a Dreznem. Swoją posadę zawdzięcza protekcji hrabiny Brill. No i właśnie on przesyła Reymirowi ptaki, które sam hoduje i w ten sposób po raz pierwszy do Francji trafia jemiołuszka. Jemiołuszka, która trafia żywa, którą później opisano we wszystkich traktatach ornitologicznych, właśnie została przesłana przez Chevalier Constantin, jak podpisywał swoje listy. Bardzo tajemnicza postać, o której wiemy bardzo niewiele.
Czy ktoś szukał w Polsce listów Reymira?
Tak, to znaczy nie wiemy niczego o jego korespondencji z Bielińskim, natomiast w Rzeczpospolitej najważniejszym w owym czasie ośrodkiem badań przyrodniczych był Gdańsk. Już Gdańska Szkoła Przyrodnicza praktycznie przez dwa wieki dominowała nauki przyrodnicze w Rzeczpospolitej. To tam po raz pierwszy używano mikroskopu do badań pierwotniaków, to tam założono pierwszy ogród botaniczny. Istniały potężne zbiory, bardzo słynne przyrodnicze, między innymi ważną postacią był dyplomata polskiego króla Jakub Teodor Klein. Klein, który był jednym z najważniejszych przyrodników XVIII wieku, jest często przez Raumira cytowany i wiemy, że z nim współpracował. Natomiast tutaj w archiwach Raumira nie ma żadnego listu Kleina. Natomiast w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk Gdańsku zachowała się korespondencja Raumira do Kleina, w której Raumir dziękuję za przesłane mu książki okazy, a także polemizuje na temat tworzenia się skorupy u mięczaków, no bo to był jeden z ważnych tematów XVIII-wiecznej zoologii.
Jakie wnioski można wyciągnąć z ostatnich pana badań?
No chyba takie, że ciągle bardzo mało wiemy o kulturze przyrodniczej naszych przodków w I Rzeczpospolitej i zwłaszcza w okresie poprzedzającym panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego i że warto by, o ile powiedzmy Fremelowi poświęcono sporo badań, sporo pracy, no bo to słynne saskie szkło w Rzeczpospolitej, o tyle może warto by przypomnieć właśnie i poszukać w Polsce dokumentów Bielińskiego, tych, czy coś się zachowało z tej wymiany i innych oprócz tych z Gdańska, które znamy.
A gdzie pan będzie grzebał dalej teraz? Jakie zbiory badał, poszukując ciekawych tropów?
No ja dalej przede wszystkim tutaj w Paryżu będę szukał, no bo po prostu tutaj pracuję. Także w Krakowie i właśnie ciągle poszukując dokumentów z pierwszej połowy i początku drugiej połowy XVIII wieku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Et plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, mais j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et plus rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. C'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure, si ce soir je vous jure que pour vous je lui fête à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, de l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Les temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Le diable vous envoie, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin d'à vous. belle histoire d'amour, c'est vous.
Tak, tak, proszę Państwa, nasza najpiękniejsza historia miłosna to wy, nasi słuchacze. Do usłyszenia do jutra o 18.
Ici même, vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.